będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej cyklicznej, coniedzielnej audycji poświęconej Słowu Bożemu, między nami homiletami,
czyli ćwierć tony zambony.
Kłaniają się nisko ojciec Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron Werbista.
Drodzy Państwo, czas płynie nieubłagalnie, już piąta niedziela wielkanocna, za chwilę ten okres wielkanocny nam się skończy. To w ogóle jest jakoś tak przerażające, że to naprawdę tak płynie szybko, że to nie sposób się nawet zorientować, że to już naprawdę. Masz też tak?
Mam też tak. Mam wrażenie, że ktoś mi majstruje przy kalendarzu.
Możliwe. Nie wiem, tam generalnie siwych włosów ci przybywa.
I łysych też.
Łysych też ci przybywa, tak trochę. No to jakby spytajmy naszego Pana, co on na to. Bo Słowo Boże nam Pan tutaj dzisiaj daje, jak w każdą niedzielę, zresztą nie tylko w niedzielę, bo co dnia poprzez swój Kościół karmi nas swoim Słowem na nowo. I dzisiaj w tę niedzielę Ewangelia świętego Jana, rozdział 13. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
No wraca nam tutaj postać Judasza.
No tak, mało świetlana.
Mało świetlana, ale wraca nam, chociaż ostatnio różne głosy się słyszy w temacie, ale wraca nam także oprócz tej postaci Judasza, no ten kontekst, który w tym czasie wielkanocnym, on nie przestaje być istotny. Czyli ten kontekst paschalny, w sensie też męki, śmierci, odrzucenia, zmartwychwstania, powrotu do uczniów Pana Jezusa. Jak gdyby w środku tego czasu Wielkiej Nocy Kościół nam przypomina, jak gdyby co świętujemy, co jest przyczyną naszego świętowania, co jest takim naturalnym środowiskiem tego świętowania. I mnie zawsze w tej Janowej Ewangelii, zwłaszcza kiedy czytam te rozdziały od 10 wzwyż, frapuje i zastanawia właśnie to słowo, które dzisiaj wybrzmiewa o tym otaczaniu chwałą, przyjmowaniu do chwały w kontekście wydarzeń, które są przed nami. Nie? Że przecież ten najbliższy kontekst Jezusa, no to jest po ludzku straszny kontekst. To jest kontekst, w którym no, człowiek, jak ustaliliśmy to 2 tygodnie temu, siedzący po jego prawicy, no, do którego macza on chleb w misie, co jest znakiem zażyłości i przyjaźni, zdradza go, sprzedaje go za 30 srebrników, pozostali się rozpierzchają, pozostaje tylko ten jeden umiłowany, wybrany, matka i kilka kobiet. Potem no, zostaje ta pasja, czyli ten, to, co przeżywamy w Triduum z kulminacją Wielki Piątek, ta cisza Wielkiej Soboty. Gdzie tu jest ta chwała?
To jest coś, co mnie też zaintrygowało, przyznam szczerze, przy tej Ewangelii. To znaczy, bardzo konkretnie, kiedy Judasz podejmuje decyzję o zdradzie, kiedy Judasz jakby opuszcza towarzystwo, Jezus mówi: teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą. I też sobie niejednokrotnie stawiałem takie pytanie, no jak teraz? Jak teraz? Jak to możliwe, że właśnie w tym momencie, kiedy wszystko zdaje się walić, kiedy wszystko tak naprawdę zmierza do końca, kiedy widać, że to już jest taki moment tego spadania, toczenia się po równi pochyły, że to jest nie do zatrzymania chyba, że to już się nie da tego odkręcić, nie? Kiedy Jezus zdaje się chyba już dostrzegać bliski kres. I on mówi: teraz Syn Człowieczy został chwałą otoczony. Czy to nie jest tak, że ta chwała Jezusa jest oparta o wypełnienie woli Ojca, że to jest ta dziedzina, to jest ten moment otoczenia chwałą?
Ja tutaj właśnie chciałem taką dygresję w związku Proszę z tym bardzo. Zaproponować, która jeszcze trochę haczy o poprzednią niedzielę, gdzie też pojawia się, mówiliśmy o tym, o tej jedności Jezusa z Ojcem, o tym niewyrywaniu z ręki tych owiec, które są powierzone. Mianowicie, do czego zmierzam? Ten świat kultury znów powiem jak najszerzej, basenu Morza Śródziemnego. Miał swoje pewne ideały, miał swoje zasady. I co ciekawe, my musimy pamiętać, że Jezus jako żydowski mężczyzna, jako pobożny Żyd, do okresu, który powiedzielibyśmy, no obejmował, nie wiem, czy 18, czy 19, czy 30 lat, bo różne są głosy, ale najczęściej chłopak w rodzinie żydowskiej był wychowywany absolutnie przez kobiety. Do momentu, w którym mógł publicznie zabrać głos, powiedzmy, niech to będzie nawet te 30 lat, ale do momentu, w którym zyskiwał pełną autonomię, był domeną kobiet. Kobiety dbały o niego, żeby był czysty, umyty, żeby miał czyste ubranie, żeby miał sandały z rzemykami, żeby nie był głodny, ale też obracał się w świecie kobiecej wrażliwości. Dopiero ten moment przejścia, w sensie uznania go za mężczyznę dorosłego, wprowadzał go w świat mężczyzn. Jedną z najważniejszych relacji w tym świecie kultury grecko-rzymskiej, w której Pan Jezus wzrasta, jest relacja z Ojcem. I to kształtowanie do relacji takiej doskonałej, ona, ta doskonałość tej relacji polegała na posłuszeństwu i jedności. Więc Jezus jak gdyby poprzez wcielenie zauważy, że urzeczywistnia pewien konkretny ideał. To wcielenie jest bardzo konkretne, nie? Czas, miejsce, kultura, język, kuchnia, zioła, które się używa do przyprawiania potraw, wino, które się pije. To jest konkretny, materialny świat ze swoimi sprawami i on sprawia, że w tym jaśnieje no, ta chwała niebios. Bo mówi językiem bardzo zrozumiałym dla tych, którzy go słuchają. Jeżeli człowiek tych czasów mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, to on pokazuje, że on jest doskonale uformowanym człowiekiem. I jednym z tych wymiarów kształtowania było wyrabianie w dziecku odporności na wszelkiego rodzaju zniewagi, nawet kary fizyczne. Ideałem było znoszenie ich ze stoickim spokojem. No Jezus nie był stoikiem per se, ale można powiedzieć, że sposób, w jaki przechodzi przez to, o czym tu mówimy, to jest oddanie chwały Ojcu. On znosi zdradę, odrzucenie, no wyparcie się go, ucieczkę apostołów, nie? Mękę, krzyż, rozmowę z Piłatem. Zauważ, ile w tym jest godności w tej rozmowie, nie? To nie jest trzęsienie się człowieka, który za chwilę spotka się ze swoim końcem, tylko to jest człowiek świadomy tego, kim jest, świadomy swojej wartości, tego, co reprezentuje, świadomy jedności ze swoim Ojcem, nie? I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli szukamy tego zaczepienia, gdzie jest ta chwała, czym jest ta chwała, Jezus jest tą chwałą Ojca. Sposób, w jaki On przechodzi przez tę najbliższą perspektywę od umycia nóg w 13 rozdziale w dalsze te wydarzenia czwartku, piątku, nie? Tego wszystkiego. On jest chwałą Ojca. Nie jakieś zewnętrzne oznaki. Zauważ, że w tej scenie ewangelista Jan nie stroni od ani głosu z nieba, który objawia, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, nie? Więc to nie jest tak, że tu nic się nie wydarzyło. Gdyby się wydarzyło, zapewne by to powiedział. I tak po ludzku sądząc, gdzież lepiej wybrzmiałby taki głos Ojca, jak właśnie nie w tym kontekście no, tej zdrady, zaprzedania, zaprzaństwa tych apostołów, którzy w dalszym ciągu mało co rozumieją. Gdyby tu się tak no, trochę rozchyliła, tapowała i taki palec pokazał, to jest mój syn i on jest chwałą moją, chwałą jego Ojca, nie? To by było jak najbardziej na miejscu. Tymczasem tu już wszystko się dokonało. On jest dojrzały, on jest samodzielny, nie? W tym swoim dziele. I on oddaje chwałę Ojcu przez to właśnie, kim jest. I w nim jak gdyby jego znowu, i znowu Jezusa trzeba się uczepić, żeby ta Ewangelia gdzieś nie spłynęła po nas, nie została za nami, jako tekst trudny czy mało nam mówiący. Jest jak gdyby takim wyczyszczeniem sceny i postawieniem w centrum osoby Jezusa.
Jezus i wola Ojca, nie? To jest też jakby istotne, żebyśmy tak bardzo mocno się skupili na tym, w czym uczestniczymy, nie? Bo ta ostatnia wieczerza, do której znów dzisiaj Jan nawiązuje i ta, powiedzielibyśmy w cudzysłowie dużym, misja Judasza, czyli coś, co było gdzieś przewidziane w planie Bożym. Nie? Oczywiście zawsze to jest kwestia taka bardzo dyskusyjna, nie? Czy na jakim stopniu przewidzenia to było, nie? Jaka kwestia predestynacji wchodzi tu w grę? Czy Judasz rzeczywiście musiał to uczynić? Czy ktokolwiek musiał to uczynić? Czy Pan Bóg, nie wiem, stworzył człowieka z dokładnie zaprogramowanego na taką misję, że on zdradzi Syna Bożego? No, wydaje się, że nie, że oczywiście wypowiedzi Jezusa temu przeczą. Nie? Wydaje się, że próby nawrócenia Judasza, takiego przywołania go do otwartego serca Bożego, choćby przez to słowo przyjacielu już w samym Ogrójcu w chwili pojmania, jest dowodem na to, że nie, że tam nic nie było ukartowane z góry, że tam nie było tak, że wola...
No to by troszkę robiło z Pana Boga takiego złego zegarmistrza, no, który jedną z kukiełek nakręcił, żeby chodziła w drugą stronę.
Dokładnie, więc jakby wola Boża nie polegała na tym, żeby potępić Judasza. Żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, albo że Judasz był absolutnie niezbędnym elementem do tego, żeby ta wola Boża mogła się dokonać. Nie. Natomiast Pan był w stanie przewidzieć pewne działania, jest wszechwiedzącym Bogiem, zna nas wszystkich i jest gotów jakby tę swoją historię zbawienia z naszym udziałem nieustannie pisać. W istocie zdrada przez człowieka się dokonała. To jest dość klasyczne, powiedziałbym, nie jest to nic nadzwyczajnego, bo w świecie ludzi zdrady najczęściej dokonują się przez człowieka, a nie przez kogo innego, więc jakby plan, ta wola Ojca, ten plan Ojca, który był od dawna przewidziany, że Chrystus musi umrzeć, no oparł się o zdradę człowieka najzwyczajniej w świecie. To było takim języczkiem uwagi, tudzież katalizatorem, który przyspieszył te wszystkie wydarzenia. Natomiast patrząc tak bardzo precyzyjnie, patrzymy na wolę Ojca, która się realizuje przy udziale ludzi, takim czy innym. Są ludzie, którzy mają swój piękny udział, z taką złotą kartę w tym realizowaniu się tej woli Boga Ojca, i są ludzie, którzy mają swój udział raczej taki mało chwalebny i znajdują się, jak przysłowiowy Piłat w kredo, no niekoniecznie chętnie może, a gdyby wiedzieli, w czym biorą udział, to już chyba w ogóle niekoniecznie chętnie by się w to angażowali. Natomiast ta wola Ojca, która jest realizowana przez Jezusa, to jest kontekst tej chwały, którą On odbiera. Właśnie przez to, że idzie w nią konsekwentnie, przez to, że za chwilę będzie się miotał jeszcze w Ogrójcu, będzie jeszcze wołał Ojca o to, jeżeli to możliwe, to żeby ta wola inaczej wyglądała. Jest bardzo ludzki w tym swoim doświadczeniu. Myślę, że bardzo trudno nam spotkać gdziekolwiek w Ewangeliach tak ludzkiego Jezusa jak w Ogrójcu, ale jest konsekwentny i idzie dalej, aby tę wolę Boga, wolę Ojca realizować.
Nie zawsze, jak byłem mały, to jak słyszałem o woli Bożej w Kościele, to mi się przypomniało, bo u nas w trakcie mojego dzieciństwa było dosyć dużo prac drogowo-remontowych prowadzonych i w okolicy mojego domu stały takie duże maszyny, między innymi walec drogowy, taki naprawdę potężny, którym wałowano świeżo wylane czy świeżo wysypane składniki drogi.
Pewnie był sobie taki zwykły walec, tylko ty byłeś mały i on by się wydawał taki potężny. Prawdopodobnie
tak, ale mnie się wydawał potężny i wielki. Mi ta wola zawsze się z walcem kojarzyła, czyli z czymś, co po prostu nie zważając na żadne przeciwności, nierówności terenu, przejeżdża i swoje robi. Ale coś w tym jest, że no jeśli zakładamy, że jest Bóg, który ten świat stworzył i ma dla Niego jakiś plan, to Jego wola, my ją opisujemy oczywiście jako święta, jako odkupiająca, zbawcza, ale patrząc zupełnie z boku, technicznie, to Jego wola jest jak parowóz pod pełną parą, nie? Jak ruszy, to pojedzie. Nie ma bata, żeby się zatrzymała. Taka maszyna, która jest raz rozpędzona. No chyba, że ją świadomie ktoś zatrzyma. I tak jak mówisz, ten Jezus, który się wije pod tą wolą Ojca w Ogrójcu, jeśli to możliwe, odsuń ten kielich ode mnie, pokazuje z perspektywy człowieka, czym jest no, wola Boga, Stwórcy Wszechświata, względem tej kruszynki, jaką jest człowiek, że to jest no, ogrom mocy, nie? Że ta chwała Boża, chwała, moc, imię Boże, dla mnie to wszystko jest jedno, w sensie tak jak to Żydzi rozumieli, nadawając te imiona zastępcze, wszechmocny, wszechwładny, Elohim i tak dalej. Więc coś w tej intuicji coś jest, że ta wola Boża, która jest no, czymś niesamowitym, w sensie no, stworzyła wszechświat w całej jego złożoności i pięknie, a jednocześnie w tej partykularności, w tym małym człowieczku jedynym, który ma swoje pytania, wątpliwości i on jest przez Boga szanowany. Taka kruszyna, takie nic powiedzielibyśmy, nie? Ale z drugiej strony bardzo mi się podoba, że w tym samym czasie mnie zawsze, znaczy od dłuższego czasu mnie fascynuje to określenie Boga jako Pana historii. Że to przypomnienie o Judaszu w tym miejscu akurat, tą piątą niedzielę wielkanocną, że może się wydawać, że jest takie trochę nie na miejscu, nie? Że to jest takie przypomnienie, że Pan Bóg jest Panem historii, że niezależnie, często wraca właśnie chociażby przy Judaszu, że rola, pewna jakaś predestynacja przypisana rola, że on musiał, nie miał wyboru. Wydaje mi się, że to jest zupełnie złe spojrzenie, że jest taki amerykański program, który kiedyś oglądałem, nazywa się American Gladiator i tam są tacy różni strongmeni i fit ludzie, którzy mają do zrobienia różne zadania. I kiedyś oglądałem jedno, że były trzy osoby, które miały, jest jakiś potężny tor, pełen no, wszystkiego, gruzu, pułapek, jakichś logicznych zadań, siłowych zadań, młot jest potrzebny do rozbicia kawałka betonu, w którym jest ukryta zapadnia, w którym jest z kolei, pod nią jest jakaś dźwignia, która otwiera drzwi i oni muszą dojść, dostają na początku zadania klucz, i mają tym kluczem otworzyć drzwi, które są 60 metrów dalej na zakończeniu tego toru. Każdy z nich ma ten sam klucz. Ten sam klucz. I jak oni do tego dotrą, to jest ich sprawa. Oni mogą dotrzeć do niego, bo jak się okazuje, są różne możliwości kombinacji tam w środku. I trzeba otworzyć drzwi na końcu tego tunelu. No i nie wszystkim, raz, że nie wszystkim się udaje, a dwa, że w tym akurat wydaniu, w którym to widziałem, dwóm osobom się udało, ale zupełnie inaczej. Wydawało się, że to jest, że oni są skazani na te same ruchy, bo tam czas oczywiście jest ważny i doping publiczności, ale oni muszą przy okazji myśleć, jak wykorzystać te mięśnie, siłę, sprawność. Udaje im się to, ale różnie. I wydaje mi się, że tu jest trochę pokazane, jak działa Pan Bóg. W tym sensie, że niezależnie od tego, co człowiek zrobi, i Ewangelia jest tego przykładem, co człowiek zrobi z tym kluczem, który dostaje do ręki, możemy obrazowo powiedzieć, że tym kluczem jest Ewangelia, czy w ogóle prawda wcielenia, że jest kluczem do ludzkiego życia, do życia wiecznego, do zrozumienia swojego miejsca w świecie. Co z tym zrobisz? Co robi człowiek? No odrzuca, krzyżuje, zabija i grzebie. I jeszcze zdradza, opluwa, ucieka, nie rozumie, a mimo to, jak gdyby, Pan Bóg na końcu tego tunelu otwiera te drzwi w niedzielny poranek. Pokazuje, zobaczcie, cokolwiek byście zrobili, to ten mój zamysł, ta moja wola, która tak nieskończenie przerasta wasze pojmowanie, wasze myślenie, a którą wyraziłem w sposób tak bardzo prosty i jednoznaczny w Jezusie, moim Synu, że ona no, spełnia się, że człowiek nie jest w stanie powiedzieć, że tylko dotąd i ani kroku dalej, że cokolwiek postawisz, w ogóle przeszkodę wymyślisz, to Pan Bóg sobie poradzi z tym. I to jest też dla mnie takie źródło no takiej nadziei i umocnienia w tym wszystkim. Tak jak mówisz, no często świat nas przerasta, doznajemy różnych takich sytuacji, które, no, w których się wydaje, że no jak to, dlaczego, a dlaczego ja, a jak to rozwiązać, w jaki sposób się oprzeć na wierze w tym miejscu. Tu znowu wydaje mi się, że trzeba sięgnąć do tej podszewki życia, tego w jaki sposób ja w ogóle patrzę na swoje miejsce w relacji z Panem Bogiem i miejsce w świecie. Jeśli będę pamiętał, że ten, któremu zaufałem, który mnie prowadzi jako ten dobry pasterz, że niezależnie od głębokości dołu, wysokości ściany, stopnia komplikacji łamigłówki, która stoi przede mną, on jest ze mną i on mnie z tej sytuacji wyprowadza. Co więcej, pokazał mi to już, bo już otworzył te drzwi w niedzielny poranek, kiedy jeszcze było ciemno.
Przepięknie. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby poszukali Państwo jednak tej podszewki życia w tej chwili, a dajemy na to kilka minut muzycznej przerwy.
Dzisiaj skrzypce.
Drodzy Państwo, jesteśmy po przerwie i teraz taką mam, proszę ojca, tutaj zagadkę dla ojca.
Będą nagrody?
Jak ojciec zgadnie, ale nie przypuszczam. Więc taką mam tutaj zagadkę dla ojca.
Specjalnie sobie dorobił takiego tępego współprowadzącego na żadne pytanie. Nie znam odpowiedzi.
A to nie szkodzi, naprawdę nie szkodzi, bo ja ojcu oczywiście ją wyjawię później. To i będzie ojciec znał.
To proszę.
Nie, żarty żartami. Intryguje mnie trochę to jakby polecenie Jezusa, abyście się wzajemnie miłowali. I tak sobie pomyślałem, czy dotyczy to bardzo szerokiego kontekstu, żeby wszyscy wszystkich wzajemnie rzeczywiście miłowali, czy też dotyczy to kontekstu trochę może węższego, może kościoła, może braci w wierze, może tych, którzy są mi w jakiś tam sposób bliski. No może to tak na tę chwilę tak tę zagadkę bym sformułował.
Trudne pytanie ojciec mi zadał. Ale ojcze Michale, wydaje mi się, że Pan Jezus, będąc wytrawnym gawędziarzem i opowiadaczem, bo gromadził jednak koło siebie tłumy, operuje w pewnej przestrzeni znaku i tła. Znaczy, pewne wydarzenia są znakiem, a znak, żeby był czytelny i rozpoznawalny, powinien mieć jakieś tło, no bo jeżeli wszystko będzie znakiem, no to co nim nie będzie, w jaki sposób go odczytać, względem czego go czytać. I tutaj, kiedy mówimy sobie o tym przykazaniu miłości, ono jak najbardziej, jeżeli chodzi o taki etyczny wymiar, wydaje mi się, że dobrze by było, żeby miało charakter powszechny, no bo łatwo sobie wyobrazić konsekwencje sytuacji, w której rzeczywiście wszyscy wzajemnie się miłują. Użyty jest tu ten czasownik, który, tak jak tu ojciec, nasz lektor greki Agapeo nam wyjaśnił, jest miłością zdolną do poświęceń, miłością nieegoistyczną, nie szukającą siebie, a więc taką miłością, która, no, wydaje mi się, że gdybyśmy wszyscy zachorowali na taką miłość, to świat naprawdę, jeżeli nie wszystkich, to większości swoich problemów pozbyłby się w ciągu jednego pokolenia. Ale tu mi się wydaje, że jest to szczególnie ważne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kontekst, w którym to pada. Jest to jednak kontekst, no, tej ścisłej grupy uczniów i, tak jak mówię, pewien kontekst znaku i tła. Ten kościół, który się zrodzi w Wieczerniku, no, on będzie na mapie tego imperium naprawdę małą kropką. Czyli będzie swego rodzaju znakiem. Nie chodzi mi o to, że będzie symbolem czegoś, tylko znakiem, bo znak jest czymś, co objawia rzeczywistość za nim stojącą, o wiele większą, o wiele bardziej go przekraczającą niż suma elementów, które ten znak tworzą. Więc suma słabości tych 12 ludzi, którzy, czy 11 ludzi, którzy wyjdą z Wieczernika, nie stanowi o sile Kościoła, który się właśnie rozpoczyna. Nie? Więc to wezwanie do miłości wydaje mi się, że należy czytać właśnie dwojako. Dla nas dzisiaj jest to, bynajmniej nie mówię tutaj o jakiejś utopijnej wizji, jest to jak najbardziej powszechne wezwanie do tego, żeby ta wzajemna miłość określała charakter relacji między ludźmi, ale dla nas, jako dla wspólnoty Kościoła, jest to jak gdyby podwójnie silne wezwanie, przypomnienie, że mamy być znakiem, czyli taką rzeczywistością, która objawia światu coś więcej niż tylko nasze imiona, nazwiska, wagę i po prostu miejsce, z którego pochodzimy.
No dobrze,
czy udzieliłem ojcu odpowiedzi na to podstępne pytanie?
Nie. Mało
ja
tego.
Opuszczam studio.
Mało tego, jest dalsza część tej zagadki, bo właśnie tak prowokacyjnie miałem taką nadzieję, że ojciec o nią zahaczy, o tę część. Już właściwie ojciec był blisko, ale jednak nie zahaczył ojciec, więc ja pozwolę sobie dopełnić tej zagadki. Proszę ojca, bo tam padają takie słowa: tak jak ja was umiłowałem. I teraz moje pytanie, tak może ojca ocenę bardziej niż obiektywną kwestię. Nie wiem, czy obiektywna kwestia jest do uchwycenia. Może jest, ale raczej ojciec mi odpowiedzieć, czy to jest możliwe, żebyśmy kochali wszystkich tak, jak Chrystus ich umiłował? Czy może rzeczywiście w związku z tym uszczegółowieniem, tak jak ja was, może to jednak rzeczywiście bardziej dotyczy kontekstu kościelnego, kontekstu braci w wierze, tych, których mamy blisko. Zawsze mi przychodzą te dzieci w Afryce, które tak łatwo nam kochać i które tak gorliwie kochamy i wszyscy je kochamy, a tak trudno nam kochać tych najbliższych, którzy
tak
są...
Tak samo jak z miłością nieprzyjaciół, których szukamy czasami w wrogich hordach, tymczasem tak. Często ta miłość nieprzyjaciół to jest miłość, no przepraszam, że to powiem, ale współmałżonka, czy rodzonego brata, czy sąsiada, który mieszka pode mną.
No więc jak to jest z tym, tak jak ja was umiłowałem? Kogo to dotyczy?
Nie wiem, ojcze, zmęczyłem się odpowiedzią na pierwszą część pytania. Widzę, że dobrze się bawisz, zadając takie pokrętne pytanka tutaj.
Ja się bawię znakomicie, bo ja w ojca wierzę i wiem, że sobie ojciec doskonale
bardzo,
z tym poradzi.
Ojciec udzieli odpowiedzi, a ja sobie zbliżę wargi w tym samym czasie.
Nie no, ja myślę, że rzeczywiście pytanie jest i trudne, i łatwe. To znaczy, oczywiście my doskonale czujemy, że Jezus zachęca nas do miłości wszystkich. I wiemy doskonale, że męczennicy, jeśli możemy się do nich odwołać, bardzo często umierali za zupełnie obcych ludzi, czy w kontekście kontaktów miłosnych, takich tej miłości, rzecz jasna, duchowej. Nie śmiej się, ojcze, tu ze mnie, bo ja wiem, o czym tutaj, do czego zmierzam. O. Męczennicy, którzy kochali, jeszcze raz to powiem, zupełnie obcych ludzi, czy umierali, oddawali życie za zupełnie obcych ludzi. Niekoniecznie za braci w wierze i niekoniecznie wokół braci, czy wśród braci w wierze, więc jakby niewątpliwie ta miłość, o której mówi Jezus, ma mieć charakter powszechny, ona ma jakoś wykraczać wobec wszystkich, czy nasza gotowość na taką miłość ma być ukierunkowana na wszystkich, ale jednakowoż czytamy bodaj u świętego Pawła, żebyśmy sobie wszyscy wzajemnie dobrze czynili, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
Jest tak zwany porządek miłości też, prawda?
To
jest...
Dokładnie. I do tego też zmierzam. Myślę sobie, że to te nasze wspólnoty kościelne, rzecz jasna oczywiście te pierwsze, rodzinne, najbliższe, te, w których żyjemy, potem nasze wspólnoty kościelne, parafialne, te mniejsze wspólnoty w parafiach, w których być może się udzielamy i żyjemy, no one są taką przestrzenią, w której ta nasza miłość winna się aktywizować znacznie bardziej, znacznie mocniej.
No bo gdzie, jeśli nie tam?
Dokładnie. I jest to miejsce i środowisko, które tak naprawdę, powiedziałbym, jest takim poligonem, nie? Jest takim miejscem ćwiczeń tejże miłości. Jeżeli mamy iść do świata i ją zanieść, to ona powinna być już wyćwiczona. To ona powinna być taką miłością, która, no, używając jakiegoś takiego obrazu czytelnego czy jasnego, no, powinna być taką miłością już właśnie po niejednej próbie, powinna być miłością, która ma swoją jakąś tam historię, jest ugruntowana. I wtedy jest łatwiej świadczyć ją tym, którzy są nam zupełnie obcy, którzy są dla nas mniej, jakby powiedzielibyśmy tak, życiowo ważni, no bo tak chyba wolno nam powiedzieć. Natomiast zachęta Jezusa do takiej miłości, też warto, żebyśmy chyba wychwycili, do czego tak naprawdę, nie? Tak jak ja was, co to znaczy? No to znaczy do końca, to znaczy do ofiary z samego siebie, to znaczy do zaparcia się siebie. Tak, to są te określenia, które kończą się śmiercią ostatecznie.
No tym bardziej, że mamy to w kontekście rozdziału, w którym jest no, scena umycia uczniom nóg, czyli czynności zarezerwowanej dla sługi, niewolnika względem swojego pana, powiedzmy, czy kogoś wyżej stojącego. I w tym kontekście padają te słowa też, tak jak ja was umiłowałem, a także no, Jezus każde słowo, które wypowiada, także spełnia, więc wydaje mi się, że to jest też pewnego rodzaju komentarz do owego obrzędu umycia nóg, który jest taką definicją obrazkową bardzo mocną. Ja, jeżeli mogę dygresję, w tym roku po raz pierwszy chyba od 20 lat byłem z bliska świadkiem tego mandatum w Wielki Czwartek, kiedy rzeczywiście nie 12 ministrantów z łapanki zostało pozostawione na ławce, żeby im umyć nogi, tylko z kościoła podniosło się 12 mężczyzn z różnych miejsc, chodzili część jeden z chóru, drugi z nawy bocznej i szli wszyscy w kierunku ołtarza, tam ściągnęli buty, zrolowali skarpetki, proboszcz złożył ornat, przepasał się takim fikuśnym ręczniko albą, taką się przepasał, ale do czego zmierzam? I widziałem właśnie, z jakim przejęciem ludzie taki czytelny znak czytają, chłoną go. W kościele była taka cisza, a to kościół potężny w Lublinie, pallotyński kościół ostatni wieczór, że naprawdę potężna przestrzeń, była taka cisza, że było słychać to kapanie wody do miski w całym kościele.
Kiedy śpiewano?
Chyba za pierwszym razem, a potem była cisza.
To ile razy te nogi myto?
No każdemu. Chodzi mi o to, że ten znak był bardzo czytelny.
Rozumiem.
I on był, i naprawdę pierwsza od dawna widziałem go z bliska, bo siedzieliśmy na sediliach z boku. I jest to przejmujące, jeżeli rzeczywiście potrafimy te znaki, które mamy w Ewangelii, ubrać rzeczywiście wcielić je w naszą rzeczywistość, ukonkretnić je, pokazać, co za nimi stoi też w słowie, w całej liturgii. No dla mnie to było rzeczywiście taki, no mówię, idealny komentarz do całego tego wydarzenia, które się rozpoczyna pod tytułem Triduum Paschalne. Jak was umiłowałem, pokazuję, jak was umiłowałem, nie? To jest, według mnie to było bardzo, no mówię, no, nic odkrywczego, bo jest w Kościele od wielu, wielu wieków ten gest, ale przeżywany z bliska i świadomie, tak jak mówię, no w ludziach też, w uczestnikach widziałem, że wzbudził taki, była cisza, nie? Było takie skupienie, było patrzenie i chłonięcie tego oczami, mam nadzieję, że także sercem.
Thank you.
Witamy Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Nie wiemy jeszcze, czy było banjo, czy skrzypce, czy mandolina, ale mamy nadzieję, że Państwu te przerywniki muzyczne pozwalają złapać oddech. Troszkę nam się czasami rozwijają języki i często właśnie te przerwy muzyczne są też dla nas potrzebne, żeby odrobinę ochłonąć tym radiowym entuzjazmie. Ja chciałbym, mój drogi przyjacielu, na ostatnie 15 minut naszego spotkania poruszyć ten temat, który Pan Jezus też porusza dzisiaj w Ewangelii, mianowicie kiedy mówi niejako po co ta miłość jest, dlaczego, jaki jest jej cel też. I używa tych słów: po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I taka moja refleksja jest na kanwie tych też wydarzeń, które ostatnio, no nie powiem, no medialnych wydarzeń, bo człowiek jest jednak zwierzęciem medialnym, słucha, nawet jeśli nie chce, to się zapoznaje z pewnymi wydarzeniami, ich kontekstem. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale mam czasami wrażenie, że Kościół pragnie być rozpoznawalny po wszystkim, tylko nie po tej miłości, o której mówi Chrystus. No, mianowicie przyjmujemy niekiedy logikę i zasady działania tego świata, no, które dzisiaj no, jest oparte o jakieś prawo PR-u tak zwanego, prawda, czyli tych relacji publicznych, jak to się mówi, czyli prezentowania siebie, no zwłaszcza w przestrzeni medialnej. Zauważ, i to jest fajna rzecz, ja tego, broń Boże, tego nie krytykuję, że dzisiaj już ten taki kościelny paździerz trochę odchodzi w dal. Często instytucje kościelne mają ładne logotypy, mają profesjonalne strony internetowe, mają dobrze przygotowanych rzeczników prasowych i nie tylko, że to pokazanie się Kościoła w takiej przestrzeni wspólnej, no już nie jest takim, no nie trąci myszką, nie jest jakieś takie archeo, że jest bardzo sprawne, technicznie dobre, że my często mamy, zabieramy głos bardzo szybko, co kiedyś było takim zarzutem, że no zanim Kościół zabierze głos, to dana epoka zdąży się skończyć, że zarzucano, prawda, przy Rerum Novarum, że to wcale nie było Rerum Novarum, tylko że to było Rerum Altarum, że to spóźniony zapłon, że zanim się namyślą, zanim się zabierze... Nie, dzisiaj często jest tak, że jest działamy trochę na zasadzie akcji i reakcji. Dla wielu jest to powód do tego, żeby klaskać, bo nareszcie Kościół się cywilizuje, idzie z tak zwanym duchem czasu, kimkolwiek ten duch jest, a mnie zawsze z tyłu głowy, nie wiem, czy chochlik, czy coś innego, ale podpowiada, albo zadaje pytanie, czy na pewno, czy aby o to chodzi, żebyśmy byli na pierwszym froncie tej reakcji na wszelkiego rodzaju bodźce, bo zauważ, że też dzisiaj bardzo często, no nie chcę mówić tutaj, że Kościół jest, zwłaszcza nasz Kościół, że jest atakowany, czy że jesteśmy prześladowani, bo są chrześcijanie na świecie, którzy, zresztą mieliśmy ten ostatnio smutny przykład w niedzielę wielkanocną w kościołach i nie tylko w kościołach na Sri Lance, gdzie ludzie uczestniczący w nabożeństwie rezurekcyjnym, no niestety oddali swoje życie za Chrystusa i wierzymy, że cieszą się chwałą nieba, no bo w momencie, w którym zostali z tego świata zabrani, wielbili zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem, a czyjś zły pomysł, czyjaś zła wola, czy szaleństwo, jakkolwiek to nazwiemy, to życie im tutaj zabrało. Więc mówienie o tym, że Kościół w Polsce, czy w ogóle, że w naszym kontekście Kościół jest prześladowany, no jest takim brakiem szacunku też dla tych, którzy faktycznie ze względu na Chrystusa i Jego Ewangelię cierpią faktycznie fizyczne prześladowanie. Ale no, często jesteśmy atakowani, zwłaszcza zauważ za coś, co nazywa się zaangażowaniem się w politykę, czy zabieraniem głosu w sprawach publicznych, takich jak chociażby ostatnio, czy to był strajk w przestrzeni edukacji, czy to była debata narodowa o zaostrzeniu bądź też złagodzeniu ustawy antyaborcyjnej, albo aborcyjnej, jak niektórzy chcą, czy to jest kwestia redefiniowania tego, co będziemy rozumieć jako rodzina, czy małżeństwo. Zauważ, że no często Kościół zabiera głos, bo ma prawo zabierać głos, bo jest podmiotem publicznym i ma prawo się wypowiedzieć. Ale do czego zmierzam? Czy tego typu obecność służy temu, co mówi Pan Jezus? Po tym ludzie was poznają. Tu jest użyte słowo poznaje. Nie rozpozna, nie zauważy. Ale poznać to jest coś głębiej niż tylko zarejestrować jakiś fakt. Że do poznania faktycznie jest potrzebna miłość w kontekście tutaj tych słów. Czyli kochanie, czyli zaangażowanie, czyli służba, czyli ofiara z siebie, czyli gotowość do tego, żeby wykraczać poza mój interes, ale też wydaje się właśnie, żeby wykraczać poza tą chęć bycia widzianym, bo o to mi się rozchodzi. Czy my dzisiaj czasami nie jesteśmy bardziej widziani, czy widzialni, niż poznawani? Bo Jezus wyraźnie używa tego słowa poznać. co w tym, jeszcze w tym kontekście biblijnym w ogóle ma głębsze konotacje, bo zabiera wręcz w głąb tajemnicy życia i płodności i przekazywania tego życia, czy żywotności, byśmy powiedzieli, jakiejś rodziny, że poznanie jest takim korzeniem tej żywotności wspólnoty całej, nie, Kościoła. I czy tutaj nie jest jakieś też takie wezwanie i taki mały rachunek sumienia w tę piątą niedzielę wielkanocną, właśnie skierowana do nas jest ta uwaga, tak jak mówisz, do tego kręgu w porządku miłości najbliższego. Czy te małe mikrowojenki, czy mikrokonflikty, które tak łatwo dzisiaj jest rozpalić. Zauważ, te linie pęknień czasami przebiegają w tak kuriozalnych miejscach, jak koszyczek w Wielką Sobotę. I to w rodzinie, we wspólnocie parafialnej, wśród księży udzielających się medialnie, czy w ogóle. Że jednych potępiamy w czambuł za to, że robią z tego poświęcenia cyrk i osobne wydarzenie, innych poświęcamy w czambuł za to, że na tym kończy się ich udział w misterium paschalnym Chrystusa, jeszcze innych odsądzamy od czci i wiary, ponieważ uważamy, że to jest jedyny czas, kiedy oni będą w kościele w ciągu roku. I zauważę, no to są miejsca, w których pojawiają się jakieś takie wyraźne pęknięcia, podziały, po prostu postawienie znowu jakiegoś muru między mną a bliźnimi. To już nie właśnie kimś, kto nie jest związany ze mną, ale często w samym łonie wspólnoty Kościoła jest wznoszenie tych barierek, tych mureczków takich naszych, nie?
No więc jakiś czas temu czytałem taki artykuł, w którym autor dowodził, że w istocie w pierwotnym kościele o chrześcijanach mówiono i bardzo często był to motyw, dla którego ludzie przyłączali się do chrześcijan, mianowicie mówiono: zobaczcie, jak oni się miłują. Autor dość pesymistycznie dowodził, że współcześnie wielokrotnie częściej dałoby się usłyszeć słowa: zobaczcie, jak oni się nienawidzą, nie miłują. I myślę, że to chyba jest coś w tym, dlatego ja tak pozwoliłem sobie wcześniej te zagadki zadawać, sugerując w nich i dążąc do tego, tak, że jednak ta nasza wspólnota wiary, ta wspólnota, która bardzo często, powiedzmy sobie szczerze, jest zupełnie anonimowa, w parafii 10-tysięcznej czy 8-tysięcznej znamy się tylko i wyłącznie z widzenia i to dlatego, że przychodzimy akurat na tę samą mszę świętą, bo gdybyśmy przyszli na inną, to już byśmy nie znali nikogo.
I często tak, że się nie znamy z ludźmi, którzy mówią, że o 10:30, bo chodzimy na 8.
Otóż to. Więc jakby mówienie o miłości wobec świata, nie uwzględniając w pierwszej kolejności tej miłości wobec braci, naszych braci, z którymi jesteśmy w różnego rodzaju relacjach i związkach wynikających z wiary, choćby właśnie ten udział w mszy niedzielnej, w której niejednokrotnie, czy przed którą jeszcze dochodzi do pewnych tarć i konfliktów, choćby na gruncie tego, gdzie kto siedzi, bo to jest moje miejsce, proszę pani, bo ja tu siedzę od lat i moja matka tu siedziała i moja babka tu siedziała i moja cała rodzina tu siedzi, a pani tutaj usiadła.
W ogóle ścięliśmy drzewo, z którego jest zrobiona ta ławka.
Nieprawnie. Oczywiście trochę dworuję, ale to trochę tak wygląda, że jeżeli nie jesteśmy w stanie tej miłości wykrzesać z siebie wobec tych, którzy są blisko nas, no to na jakiej podstawie będziemy w stanie ją wykrzesać wobec tych, którzy są daleko, którzy są nam zupełnie obcy, którymi właściwie nic nas nie łączy poza faktem człowieczeństwa. I myślę sobie, że tu są jeszcze dwa aspekty, bo to zawsze jest jednak explicatio terminorum dosyć istotne. Nie? To wyjaśnienie terminu, bo jeśli mówimy o miłości, no to musimy sobie wytłumaczyć, czym ona jest, co my rozumiemy pod tym terminem. I to już kilkakrotnie tutaj do tego się odwoływaliśmy, bo rzeczywiście jest to termin, który został tak jakby zniekształcony i używany w tak wielu kontekstach, do których absolutnie nie pasuje, że dzisiaj niewątpliwie tłumaczenie tego, co choćby Kościół rozumie, czy sam Pan Bóg rozumie pod pojęciem miłości, jest istotne i zwykliśmy się jakby ograniczać, czy przynajmniej wyjaśniać, że miłość prawdziwa, no jest to pragnienie prawdziwego i ostatecznego dobra dla człowieka. I znowu potrzeba nam wyjaśnić, czym jest to dobro. Trzeba sobie uświadomić, czym to pragnienie dobra dla drugiego człowieka tak naprawdę jest. Więc to definiowanie terminów jest dosyć istotne, dlatego że wtedy chroni nas to przed fałszywym jakby używaniem tego terminu wobec rzeczy, które z miłością nie mają nic wspólnego. Natomiast bycie uczniem Jezusa to niewątpliwie jest bycie człowiekiem miłującym, kochającym, człowiekiem, który świadczy miłość, pokazuje ją, mniej o niej mówi, tak jak ojciec Maciej przed chwilą wspominał w perspektywie choćby tych PR-owych różnych rozgrywek, zagrywek, może ważny w tym świecie, ale jednakowoż chyba mniej dla Pana naszego. Mniej o tym mówimy, że kochamy, a bardziej jednak kochamy czynem, gestem, aktywnością, swoimi działaniami. I przyznam szczerze, że kiedy słyszę słowa właśnie używane wobec chrześcijan w pierwotnym kościele, popatrzcie, jak oni się miłują, to mam taki wielką przestrzeń do rachunku sumienia. Zawsze sobie rozmyślam o tym, jak to jest w moim przypadku. Nie, jak się te moje sympatie, antypatie rozkładają, jak one się wyrażają na zewnątrz, bo to...
Wystarczy właśnie do tego, żeby sobie przypomnieć, że sprawiedliwy 70 razy w ciągu dnia upada.
No 7, nie przesadzajmy sobie.
70. I ta przestrzeń, właśnie tą przestrzenią rachunku sumienia jest właśnie, tak jak mówisz, spojrzenie na to, na moje miejsce, chociażby właśnie w tej ławce w kościele, nie? Co ja myślę, kiedy pojawiają się poszczególni uczestnicy mszy świętej? W jaki sposób oceniam tych, którzy są przede mną, za mną, obok mnie? Bo to jest... Tu jest jak gdyby probierz, taki test, papierek lakmusowy naszego chrześcijaństwa. Bo jeśli ja jestem na swoim miejscu jako ten jedyny, który pojął prawdę, zrozumiał Ewangelię, wcielił ją w życie, a wszyscy wokół mnie, nawet jeśli tego wprost nie powiem, bo w końcu jesteśmy w kościele, ale tym żyję. I tutaj jeszcze tak może na podsumowanie powiem, że zauważ, że te Ewangelie niedzieli wielkanocnych, już od drugiej właściwie niedzieli wielkanocnej, one są taką wielką katechezą o relacjach we wspólnocie. Że te spotkania z Jezusem, chociażby nad jeziorem, gdzie znowu jest jak gdyby przypomniane nam poprzez apostołów, czym ma być ta wspólnota, że to nie jest grupa najemników, którzy są na tyle zaangażowani i obecni, o tyle trwa ich pierwotny mandat po prostu powołania, czy jakkolwiek to rozumieją, że to ma być wspólnota, która nie jest skłócona o to, kto jest wyżej, kto jest niżej, kto po lewicy, kto po prawicy, że Jezus nieustająco te wszystkie nasze wyskoki sprowadza w tym czasie paschalnym do parteru. I bardzo skutecznie je sprowadza, chociażby właśnie dzisiaj, kiedy znowu powraca ten kontekst umycia nóg ostatniej wieczerzy, zdrady Judasza, która dla mnie jest zawsze takim przypomnieniem, że mimo tej wielkiej bliskości, albo inaczej, że w pobliżu tej wielkiej bliskości czai się możliwość takiego totalnego wyparcia się i zdrady, że nie ma momentu w kościele dla mnie, w którym mógłbym się czuć bezpieczny w tym sensie, że niepodatny na to, żeby upaść. Bo tak jak mówię, może być tak, że po prostu te 3 minuty przed rozpoczęciem mszy świętej ja jestem w stanie połamać to przykazanie miłości bliźniego w swoich myślach tyle razy, że gruzu starczyłoby na wypełnienie tej świątyni. I nie muszę wcale stawać z kimś w szranki, nie muszę się prężyć do boju. Wystarczy, że ktoś wejdzie, bo moje myśli, moje skojarzenia, moje łatki, etykietki momentalnie wszystkie ze mnie wyłażą. I tutaj widzimy, że tu jesteśmy cały czas u progu tej Ewangelii, że nie jest nigdy tak, że to jest książka, którą mogę zamknąć, odłożyć na półkę, bo już ją przeczytałem. Ja zawsze jestem na pierwszej stronie. To niezależnie od tego, jak daleko, żem zaszedł w lekturze, to zaczynam zawsze od początku.
I to jest to słowo podkreślane przez licznych świętych, że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Ono jest prawdziwe, bo to nie będzie sąd nad naszymi uczuciami, to nie będzie sąd nad naszymi słowami nawet. To będzie sąd nad naszymi uczynkami, to będzie sąd nad naszymi działaniami, ale o tym już powiemy więcej w naszej następnej audycji.
Daj Panie Boże.
Daj Panie Boże, na dzień dzisiejszy chcemy Państwu podziękować. Oczywiście dostępnym jest nadal i wciąż, ciągle nasz numer telefonu 785 777 100. Powtórzę go jeszcze, gdyby ktoś w tej chwili szukał sobie jakiejś możliwości zapisania go.
Rylce i kamienia, żeby wyryć,
czy dłutem w podłodze wydłutować. To jest 785 777 100. 785 777 100. To jest forma kontaktu z nami. My tak przemyślnie trochę SMS-ową formą kontaktu, bo to za dużo nie można napisać. Wiadomo, że kilka
chociaż
zdań.
Dzisiaj nie, to można zmieścić całego maila w takim SMS-ie.
Ojej. Myślimy, proszę Państwa, również o tym, żeby otworzyć inne, czy utworzyć
ale
inne formy kontaktu. Myślę, że to nam się uda i już przy następnym naszym spotkaniu, znaczy nie za tydzień, tydzień, ale w przestrzeni kilku najbliższych tygodni będzie to jakoś tam zainicjowane. No, przypominamy tylko nieśmiało o tym, że my niestety nie możemy tu z Państwem być co tydzień na żywo, bo nasze
chociaż
obowiązki
bardzo,
ale nasze obowiązki na to nie pozwalają, więc jesteśmy tu raz na jakiś czas, przygotowujemy tę audycję z wyprzedzeniem, a zatem też te formy, które zapowiadamy, one będą miały miejsce pewnie za kilka tygodni, kiedy znów się tutaj zjedziemy. Ale na dzień dzisiejszy z serca błogosławimy, życząc pięknej niedzieli, wieczoru, poranka, kiedykolwiek Państwo słuchają tę naszą audycję. I żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój dobro.